Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O muzyce sakralnej, jej walorach i sile w przekazywaniu Słowa Bożego mówił papież na spotkaniu z włoskimi chórzystami. Magazyn rozpoczynamy aktualnościami z Watykanu. Następnie przed zbliżającym się ogólnopolskim Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym o sytuacji chrześcijan w Egipcie będzie mówił ksiądz Tomasz Grzyb z sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Nasz magazyn zakończą okruchy Ewangelii. O ubogiej wdowie, jej hojności serca i zdolności dzielenia się ze swojego niedostatku będzie mówił ksiądz Arkadiusz Nocoń. Na sobotni magazyn zapraszał Łukasz Lewicki.
Muzyka sakralna może wspierać wiarę i nową ewangelizację, podkreślił to Benedykt XVI, spotykając Chole Cantorum z całych Włoch. 6 tysięcy uczestników pielgrzymki zorganizowanej przez Włoskie Stowarzyszenie Świętej Cecylii wypełniło aulę Pawła VI. Jutro zaśpiewają oni na mszy, której w Bazylice Watykańskiej przewodniczyć będzie jej archipresbiter kardynał Angelo Comastri.
Nawiązując do 50-lecia otwarcia soboru i do roku wiary, papież wskazał, że słuchanie śpiewów liturgicznych może przyczynić się do nawrócenia, jak w przypadku świętego Augustyna. Wiara rodzi się zawsze ze słuchania Słowa Bożego, oczywiście nie tylko przez zmysły, ale umysłem i sercem. Niewątpliwie śpiew nadaje odmawianiu psalmów i pieśni biblijnych większą siłę przekazu. Święty Augustyn w swym dziele o muzyce przyznaje, że piękny śpiew może pomóc w przyjęciu Słowa Bożego. Konstytucja Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium poucza, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że nie chodzi tu o względy estetyczne, ale o udział w ożywianiu i wyrażaniu wiary. Celem muzyki sakralnej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. Nie jest ona zatem dodatkiem do liturgii czy jej upiększeniem, ale sama jest liturgią, powiedział Ojciec Święty. Wskazał też na jej rolę w nowej ewangelizacji.
Soborowa konstytucja o liturgii przypomina znaczenie muzyki sakralnej dla misji Ad Gentes i zachęca, by doceniać tradycje muzyczne ewangelizowanych ludów. Jednak również w krajach dawnej ewangelizacji jak Włochy, muzyka sakralna może mieć i faktycznie ma ważne zadanie, by sprzyjać odkrywaniu na nowo Boga, ponownemu zbliżeniu się do orędzia chrześcijańskiego i tajemnic wiary. Pomyślmy o tylu ludziach, którzy zostali głęboko poruszeni w duchu słuchając muzyki sakralnej, a jeszcze bardziej o tych, którzy poczuli się na nowo pociągnięci do Boga przez piękno muzyki liturgicznej. Starajcie się polepszać jakość śpiewu liturgicznego, nie obawiając się odzyskiwać i doceniać wielkiej tradycji muzycznej Kościoła, która ma w śpiewie gregoriańskim i polifonicznym dwie najwyższe formy wyrazu, jak stwierdza sam Sobór Watykański II. Chciałbym podkreślić, że aktywny udział całego ludu Bożego w liturgii nie polega tylko na mówieniu, ale też na słuchaniu, na przyjmowaniu zmysłami i duchem słowa, a to dotyczy również muzyki liturgicznej.
Listem apostolskim w formie motu proprio zatytułowanym Latina Lingua Benedykt XVI powołał Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej. Ojciec Święty aprobował ponadto na okres 5 lat statuty nowej akademii towarzyszące motu proprio oraz mianował jej pierwsze władze. Prezesem został włoski latynista z Bolonii, profesor Ivano Dionigi, a sekretarzem również Włoch ksiądz Roberto Spataro, mówi ksiądz Waldemar Turek, łacinnik z Watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Pragnąc wspierać wysiłki i inicjatywy zmierzające do pogłębiania znajomości i używania języka łacińskiego nie tylko w środowiskach kościelnych, ale również w szeroko rozumianym świecie kultury, przy użyciu współczesnych metod dydaktycznych i poprzez kontakty między instytucjami akademickimi, Ojciec Święty ustanawia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej, która zależeć będzie od Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Jednocześnie wygasa działalność Fundacji Latinitas, założonej przez papieża Pawła VI, mocą dokumentu Romani Sermonis z dnia 30 czerwca 1976 roku. zwraca się uwagę między innymi na konieczność wykorzystania współczesnych środków masowego przekazu do propagowania języka łacińskiego oraz na potrzebę mówienia i pisania w tym języku w różnych dziedzinach życia i działalności Kościoła.
Na 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 5 lat został skazany Claudio Sciarpelletti, informatyk sekretariatu stanu. Sąd uznał go winnym mataczenia i utrudniania śledztwa. Przypomnijmy, że w biurku oskarżonego znaleziono kopertę z pieczątką sekretariatu stanu zaadresowaną do byłego papieskiego kamerdynera Paola Gabriele, w której znajdowały się zastrzeżone dokumenty. Sciarpelletti składał w sprawie tych materiałów rozbieżne zeznania. Raz twierdził, że otrzymał je od swego przełożonego, prałata Karla Marli Polvaniego, innym razem, że dał mu je sam kamerdyner papieża.
Na dzisiejszej rozprawie Gabriele zeznał pod przysięgą, że to on przekazał Sciarpellettiemu tajne dokumenty, aby zapoznał się z ich treścią i wyrobił sobie opinię na temat tego, co dzieje się w Watykanie. Tym samym sprawę uznano za wyjaśnioną. Sędziowie zasugerowali jedynie, by w sekretariacie stanu lepiej pilnowano służbowych pieczęci.
Tak zwany ateizm naukowy łatwo przechodzi w ideologiczną wizję świata, a następnie polityczno-totalitarny program całkowitego odczłowieczenia. Ostrzegł przed tym arcybiskup Gerhard Müller podczas zorganizowanego w Rzymie pod patronatem Kongregacji Edukacji Katolickiej 5. Światowego Kongresu Metafizyki.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę, że współczesny ateizm wpisuje się w trwający od XVII wieku proces dechrystianizacji Zachodu. Nie oferują zresztą niczego nowego w tej materii, czego by nie znano już 4 wieki temu, choć często szermuje argumentem naukowości. Z kolei operowanie pseudonaukową propagandą o rzekomo organicznych uwarunkowaniach religijności, a więc ukazywanie wiary jako rodzaju patologii, niebezpiecznie zbliża tzw. nowy ateizm do całkiem znanych zbrodniczych ideologii XX wieku. Arcybiskup Müller wskazał w tym kontekście metafizykę jako realistyczne wyjście z odwiecznego sporu intelektualnego między racjonalizmem a empiryzmem. Chodzi o dostrzeżenie w człowieku istoty otwartej na transcendencję, która w relacji z Bogiem odnajduje pokój, poszukując prawdy i dobra. Już po raz 4 sekcja polska Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje jutro Ogólnopolski Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W ubiegłych latach stowarzyszenie przedstawiało trudne położenie chrześcijan w Indiach, Iraku i Sudanie. Obecnie ukazuje drastyczną sytuację humanitarną wyznawców Chrystusa w Egipcie. Hasło kampanii to pokój dla Egiptu, mówi ksiądz Tomasz Grzyb z Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
Turystyczny raj. Tak kojarzony jest Egipt przez wielu ludzi. Kampania organizowana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie niesie ze sobą przesłanie Egipt, poznaj jego drugie oblicze. Zniszczone koptyjskie kościoły, zabici wierni uczestniczący w nabożeństwach, wypędzone chrześcijańskie rodziny, zniszczone domy i sklepy prowadzone przez chrześcijan to tylko niektóre przykłady prześladowania i dyskryminacji chrześcijan w tym kraju. 20 lutego 2011 roku egipski najwyższy sąd apelacyjny uniewinnił 2 z 3 osób podejrzanych o zamordowanie wiernych opuszczających świątynię koptyjską po mszy świętej z okazji Bożego Narodzenia. 6 stycznia 2010 roku w Nag Hammadi w podobnym ataku zostało zabitych 6 Koptów. Jeden z oskarżonych został 16 stycznia ostatecznie skazany na karę śmierci, ale nie za udział w ataku na Koptów, tylko za zabicie przechodnia, który był, podobnie jak on, muzułmaninem. Egipcjanie w dowodzie osobistym mają wpisane wyznanie. W przypadku chrześcijan staje się to częstym powodem uniemożliwiającym uzyskanie zatrudnienia. 16 listopada 2010 roku muzułmanie podpalili kilka domów należących do koptyjskich rodzin w wiosce znajdującej się 450 km na południe od Kairu w reakcji na pogłoski, jakoby Kopt planował poślubić muzułmankę. 24 listopada gubernator Gizy wysłał robotników, aby zburzyli kopułę kościoła budowanego w dzielnicy Omraneja. Koptowie uzyskali pozwolenie na jego budowę. Protesty organizowane przez chrześcijan zostały krwawo stłumione przez policję i radykalnych muzułmanów, a w trakcie walk zostało zabitych 2 koptyjskich chrześcijan. W 2011 roku natężenie ataków na Koptów zwiększyło się do niespotykanego poziomu. 23 lutego koptyjskiemu prawosławnemu księdzu Butrosowi podcięto gardło w jego domu w miejscowości Szopt w pobliżu Asiut, ponieważ został on oskarżony na islamskiej stronie internetowej o prozelityzm. 9 marca w dwóch dzielnicach Kairu zginęło 13 chrześcijan, a 120 zostało rannych w antychrześcijańskich pogromach, w których wzięło udział 15 tysięcy uzbrojonych islamistów z okolicznych dzielnic. Podczas ataku podpalono 8 domów, 20 zakładów recyklingu odpadów i 30 śmieciarek będących własnością Koptów. W trakcie tych wydarzeń siły bezpieczeństwa rozmieszczone przy wejściach do tych dzielnic nie tylko nie zrobiły nic, aby chronić chrześcijan, a wprost przeciwnie, użyły ostrej amunicji przeciwko broniącym się chrześcijanom. 14 kwietnia i przez kolejne 10 dni grupy islamistów protestowały przed siedzibą gubernatora Kuena, a także blokowały linię kolejową łączącą Kair z południem kraju, sprzeciwiając się powołaniu Emada Michaela na gubernatora, jedynego koptyjskiego gubernatora w całym Egipcie. Początek 2012 roku zaznaczył się również serią ataków antychrześcijańskich. W dniu 19 stycznia tłum salafitów zaatakował koptyjskich chrześcijan w Kebley Rahmania w pobliżu Nag Hammadi, podpalając ich domy i sklepy. 26 stycznia dwaj Koptowie, Muwad Asad i jego syn, zostali zastrzeleni przed swoim sklepem. W dniu 27 stycznia w miejscowości Szarbat koło Aleksandrii po pogłoskach o spotkaniach młodego Kopta, Girgisa Murada, z muzułmańską dziewczyną, kilkuset uzbrojonych i wściekłych muzułmanów podeszło pod dom winnego. Tam splądrowali sklepy prowadzone przez niego i jego rodzinę, a następnie zaatakowali domy innych Koptów. 2 lutego Komisja Pojednania z udziałem gubernatora Aleksandrii i kilku muzułmańskich urzędników nakazała wydalenie 8 koptyjskich rodzin związanych z Girgisem Muradem. Na zaproszenie pomoc Kościołowi w potrzebie na Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym do Polski przybył koptyjski biskup diecezji Asiut Kyrillos William, który ukazuje prawdziwą sytuację chrześcijan w Egipcie. Projekt pomocy egipskim chrześcijanom można wesprzeć poprzez stronę internetową www.pkwp.pl oraz www.pokojdlaegiptu.pl.
Okruchy Ewangelii. Wrzuciła wszystko, co miała. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Tydzień temu w Ewangelii Pan Jezus przypomniał nam, że Bóg chce, abyśmy Go kochali całym sercem, całą duszą i całym umysłem. O tym, że Bóg nie zadawala się nigdy ułamkiem naszej miłości i pragnie od nas wszystkiego, mówi nam także dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus, usiadłszy naprzeciw świątynnej skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał do niej pieniądze, jak wielu bogatych wrzucało wiele. Słudzy świątyni wiedzieli, jak zbierać pieniądze. To było dobrze zorganizowane. Na dziedzińcu świątynnym stało 13 dużych skarbon, każda z przeznaczeniem na inny cel. Urzędnik świątyni przeliczał otrzymane pieniądze i głośno wypowiadał ich sumę. Mogło to wyglądać mniej więcej tak. Pan Józef z Betanii, 2 srebrne denary na biednych. A, reagował tłum. Faryzeusz Nikodem, 10 denarów na świątynię. O, dziwili się przysłuchujący. Od taki religijny hazard. Kto da więcej? Przyszła jednak pewna uboga wdowa i wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Nie wiemy dokładnie, jaka była reakcja tłumu. Może drwiący uśmiech, jakiś niestosowny komentarz. Dość powiedzieć, że Pan Jezus zareagował natychmiast, biorąc ją w obronę. Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej. Tamci bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś wrzuciła wszystko, co miała. Mogłoby się wydawać, że dzisiejsza Ewangelia jest o pieniądzach, ale tak naprawdę jest o naszym sercu. Czy potrafi dawać tylko z tego, co mu zbywa, czy także ze swego niedostatku? To znaczy, czy potrafi uczynić coś nawet wtedy, gdy nie ma na to ochoty, czasu, cierpliwości? Naszego synka, proszę księdza, wychowywaliśmy w duchu pokojowym, to znaczy żadnych militarnych zabawek, wojennych, gier komputerowych, oglądania przemocy w telewizji. Kiedy jednak Jasiek zaczął chodzić do szkoły, gdzie zetknął się z łobuzami i raz czy drugi wrócił do domu zapłakany, zastanawialiśmy się, czy aby dobrze przygotowaliśmy go na zderzenie z tak zwaną brutalną rzeczywistością. Aby nabrał krzepy i wiary w swoje siły, proponowaliśmy mu uprawianie jakiegoś sportu, ale nie zdradzał w tym kierunku zainteresowania. Aż któregoś dnia powiedział nam, że chciałby trenować judo. Jasiek, od kiedy podoba ci się judo? Zapytaliśmy. W ogóle mi się nie podoba, odpowiedział. Ale te łobuzy w klasie biją też dziewczyny. Chrześcijanin, powtarzał nam nasz katecheta, to jest ktoś, komu się chce nawet wtedy, gdy mu się w ogóle nie chce. To jest ktoś, kto trenuje judo tylko dlatego, aby dziewczyny w klasie były bezpieczne. A swoją drogą, czy prawdziwego chrześcijaństwa muszą nas uczyć wdowy i dzieci? Tamci wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała. Całe swoje utrzymanie. Słusznie ktoś zauważył, że jeśli dzisiaj w Europie umiera chrześcijaństwo i zamyka się kościoły, to głównie dlatego, że stanowczo za mało wśród wierzących takich ewangelicznych wdów, oddających Bogu wszystko, i stanowczo za dużo katolików wyznających zasadę Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Katolików, którzy nie znają nawet godziny niedzielnej mszy świętej. Uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wyznających równocześnie aborcję, eutanazję, homoseksualizm i wiele, wiele innych postępowych ogarków, które zazwyczaj oświetlają drogę do piekła. A my sami, gdy popatrzymy na naszą wiarę, czy nas również nie zawstydza dzisiaj ten jeden grosz wdowy? Panie Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Przemień nasze życie, aby stało się wiecznym darem dla Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Były to okruchy Ewangelii, którymi dzielił się ksiądz Arkadiusz Nocoń. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.